Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Kiedy następnym razem wsiądziecie do komunikacji miejskiej i aż Was wykręci ze smrodu i zaczniecie powątpiewać, czy niektórzy to pamiętają, że można się na przykład umyć raz na jakiś czas, to zaciśnijcie zęby i przypomnijcie sobie dzisiejszy odcinek, bo kiedyś było zdecydowanie gorzej. Dzisiaj opowiemy Wam o historii higieny, która może i w starożytności miała znaczenie, bo łaźnie były popularnymi miejscówkami, a pewien polityczny influencer wylansował modę na golenie brody, ale później to w sumie aż strach myśleć. Jak straszny syf panował w Wersalu, żona jakiego polskiego władcy była turbobrudasem, jaka polska fryzura była swojego czasu znana w całej Europie, ale to wcale nie powód do dumy, tylko raczej do wstydu. No i kiedy dziewczynom zaczęto zalecać golenie łoniaków dla zdrowotności? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Naszą opowieść zacznijmy od czasów, kiedy to ludzie dbali o higienę może i regularnie, za to o dość dziwnych porach, co jednak dobrze pokazuje priorytety starożytnych Grechów. Bo właśnie w tamtym okresie poranna toaleta była na tak zwany odpierdol. Po prostu ochlapywano się trochę zimną wodą i nara, w robocie można było śmierdzieć. Za to później, jak człowiek szedł na imprezę pod wieczór, no to już się zdecydowanie bardziej starał. Kąpiel, szorowanie piaskiem, znaczy tym takim, co na ziemi leży, a nie tym polskim piosenkarzem. No i dopiero wtedy można było iść na balet. Zamiłowanie do higieny od starożytnych Greków, podobnie jak wiele innych kwestii, przejęli naturalnie Rzymianie, tylko że w swoim stylu robili wszystko z większą pompą, bo fundowane przez cesarzy publiczne łaźnie to były czasami całe kompleksy spa, gdzie ludzie przychodzili się nie tylko wykąpać, ale też pogadać, poczytać, wypić, poćwiczyć, no i nie oszukujmy się, poświntuszyć, bo panie prostytutki przyjmowały tam dość jawnie. A jak duże były takie kompleksy spa w starożytnym Rzymie? No potrafiły być naprawdę imponujące, bo termy Dioklecjana zajmowały powierzchnię mniej więcej 19 dzisiejszych boisk piłkarskich. No ale dobra, bo higiena to nie tylko mycie ciała, ale też ogarnianie włosów i zarostu. Jakie były trendy antyczne w tej kwestii? No, o włosy bardzo dbano, zwłaszcza dziewczyny przywiązywały do tego ogromną wagę, a jaki był najpopularniejszy kolor? Na pewno nie siwy. Jak dziewczyna miała siwe włosy, to uważano ją za zaniedbaną. To też dziewczyny włosy albo farbowały, albo sprowadzały peruki z dalekich Indii i w pewnym momencie stało się to tak popularne, że państwo zrobiło coś, co każde inne państwo, jak jest na coś popyt. Przypierniczyło większy podatek. A co jeśli chodzi o zarost? Jakie były trendy w antyku, jeśli chodzi o to? No tutaj się moda zmieniała. Przez kawał czasu w starożytnej Grecji modne były brody. Chłop, jak chciał uchodzić za prawdziwego mężczyznę, to musiał mieć brodę, a później przyszedł Aleksander Wielki i wszystko pozmieniał. Czemu? Bo chciał się upodobnić do greckich bogów, których przedstawiano w większości bez zarostu. To też zaczął się golić na gładko, a że był dość popularny, no to ludzie zaczęli go naśladować i tak zaczęła się moda, która była popularna również w starożytnym Rzymie. A czym się golono? Prymitywnymi brzytwami, którymi dużo łatwiej było się zaciąć niż dzisiaj, jak mamy nowoczesne technologie, a jak już się człowiek zaciął, to zalecano przyłożenie do takiej rany pajęczynę umoczoną w occie albo oliwie. No ale dobra, przecież nie możemy sobie nie wspomnieć przy okazji antycznego golenia o dziewczynach. Czy była wtedy depilacja? Jak najbardziej i to naprawdę ekstremalna. Już nawet nie chodzi mi o te dawne brzytwy czy o jakieś dziwne maści, ale o to, że dziewczyny często, żeby zredukować zarost tam na dole, używały metody Nawalezego, czyli po prostu opalały sobie łoniaki z żywym ogniem. A później? A później nadeszły wieki, no nie, ciemne to jest zdecydowanie zbyt krzywdzące określenie, ale jak sobie spojrzymy na żywoty niektórych świętych i błogosławionych, którzy zdecydowanie czasem przeginali z religijną nadgorliwością, no to możemy uznać średniowiecze za wieki śmierdzące i włochate, ponieważ wiele osób uważało wtedy, że zdecydowanie najważniejsza jest czystość duchowa, a ta fizyczna nawet nie to, że została trochę olana, wręcz przeciwnie, uznano, że jej totalne zlekceważenie to jest świetny sposób na umartwianie się, czyli na pokazanie Stwórcy, jak to bardzo człowiek jest pobożny i że liczy się dla niego tylko w sumie zmywanie grzechów. Przykład? Z rozkoszą i to z naszych ziem.
O nie! Znowu będzie wstyd! Musimy...
Owszem, musimy, bo właśnie Bolesław Wstydliwy nie miał szczęścia, jeśli chodzi o małżeńskie pożycie. Jego żona Kinga złożyła wyjątkowo mało seksowną kombinację ślubów. Ślub czystości, czyli zachowania dziewictwa, i ślub nieczystości, w sensie, że się nie będzie myła, bo Kinga była tak strasznie pobożna, że wyszła z założenia, że nie należy jej się w życiu żadna przyjemność. Do tego stopnia, że kompletnie się nie myła, a twarz przemywała tylko przed przyjęciem komunii i to też zimną wodą, przy czym starała się za bardzo nie uśmiechać, bo to też już zbyt duża radość w życiu. No podejrzewam, że takie podejście do higieny zdecydowanie ułatwiło Kindze zachowanie dziewictwa, a jej mężowi pseudonimu. Ale czy każdy w średniowieczu był takim brudasem? Absolutnie nie. Byli władcy, jak Jagiełło, którzy myli się dość często, ale to nie musieli być koniecznie władcy. Zwykli ludzie, jak mieli ochotę zadbać o higienę, to była taka możliwość. Również i na naszych ziemiach, w wielu miejscowościach były łaźnie. Tylko że w takim razie, chwila, moment, skoro ludzie się kąpali, to skąd ten mit brudnego średniowiecza? No, nie do końca taki mit, bo co z tego, że ludzie brali kąpiel, skoro później zakładali te swoje brudne, przepocone ubrania i wracali na zasyfione miasto. Głównie średniowiecze uchodzi za czasy brudu, pluskiew i ogólnego syfu przez to, że ludzie właśnie rzadko, a praktycznie w ogóle, nie prali i nie sprzątali. Ale spoko, miało być jeszcze gorzej. Bo po dość potężnej traumie, jaką w Europie była, z tego co wiecie z jednego z poprzednich odcinków, epidemia czarnej śmierci, zaczęto bać się wody, bo właśnie wodę, oprócz boskiego gniewu i złego układu planet, uznano za jedną z przyczyn tej potwornej epidemii. Powstała teoria, że woda, przenikając przez skórę do ludzkiego organizmu, umożliwia rozwijanie się chorób. To też wody zaczęto unikać, łaźnie zaczęto zamykać i zaczęła się nowa era, jeśli chodzi o podejście do higieny. Epoka strasznego smrodu i syfu, znana również jako wczesna epoka nowożytna. Najbardziej wody bali się ci najbogatsi, zwłaszcza francuscy władcy słynęli z tego, że kąpali się parę razy w życiu. Serio, Ludwik XIII miał pierwszy raz umyte nogi, jak miał 5 lat. Wykąpano go drugi raz, jak miał lat 7. A jak Ludwik XIV raz się wykąpał w zatrważającej substancji, jaką była wtedy woda, to tak go zaczął łeb boleć, że już nie chciał tego więcej powtarzać. Od tej pory wolał myć ręce w spirytusie i żeby go służba raz na jakiś czas przetarła wilgotnymi szmatami, jakby był jakąś komodą. Generalnie w Wersalu były niezłe jaja, bo poza tym, że się tam ludzie po prostu nie myli, to jeszcze wprowadzano tam uwalone w kale krowy, żeby je na miejscu doić. Także no, syf potężny. A jak wyglądała kwestia dbania o owłosienie w tamtym okresie? Niewiele się zmieniło w stosunku do średniowiecza. Jak kogoś było stać, to mógł skorzystać z usług takiego ówczesnego barbera, czyli balwierza. Balwierz generalnie uchodził wtedy za takiego mini lekarza, bo też upuszczał krew, rwał zęby, a jak golił, to nadal prymitywną brzytwą. Taką brzytwę, jaką znamy dzisiaj, czyli z osłonką i trzonkiem, wymyślono dopiero w XVIII wieku, który sam w sobie też był bardzo ciekawy, ale nie możemy sobie do niego tak po prostu przeskoczyć, bo nam jeszcze została do omówienia depilacja. Zanim przejdziemy do tak zwanej strefy bikini, to musimy sobie jeszcze wspomnieć koniecznie o pewnym popularnym renesansowym trendzie, bo swojego czasu bardzo modne było wyrywanie sobie brwi i grzywek. Czemu? Bo to miało jakby optycznie wydłużyć twarz. I zanim ktoś się zacznie śmiać, a jaka głupia moda była kiedyś, to ja tylko przypominam, że parę lat temu u nas była moda na tunele w uszach. Także to nie tak, że my jesteśmy jakoś o wiele mądrzejsi dzisiaj. Włosy przynajmniej odrastają. No dobra, ale co z tą strefą bikini, zwaną również kolokwialnie łoniakami? No cóż, dziewczyny goliły sobie zarost tam na dole, nie tylko dlatego, że taka była moda, ale też dlatego, że była wtedy popularna teoria, że dziewczyna bez włosów tam właśnie na dole mniej narzeka. To też dziewczyny je sobie goliły, używając różnych maści, na przykład tej z octu winnego i kociej kupy.
O Boże! Co za straszne czasy!
Okej, to wiemy już, że ludzie w renesansie może się i golili, za to się nie myli. Czyli co, chodzili z takimi zwałami brudu na ciele? No nie, bo go zeskrobywali. Serio, były takie specjalne skrobaczki, żeby syf nie zalegał aż tak strasznie. Poza tym smród starano się kryć perfumami, też zresztą nie jakimiś pięknie pachnącymi, bo najpopularniejszy zapach tamtych czasów to było piżmo. Dodajmy jeszcze do tego przepocone ciuchy i fakt, że każdemu waliło z ryja modnym wówczas czosnkiem i mamy całkiem niezły obraz renesansowej i barokowej w sumie też imprezy. Aż dziwne, że ludzkość przetrwała tamten okres, bo seks w tym okresie musiał bardziej przypominać wizytę w chlewie niż romantyczne uniesienie. Jeśli chodzi o barok, to nie możemy sobie tutaj nie wspomnieć o naszym wkładzie w historię fryzur, bo było coś takiego i było to naprawdę znane w Europie jak kołtun polski lub, jak to mówili Niemcy, Weichselkopf, czyli warkocz z Nadwisły. Fajnie? No nie do końca, bo było to określenie fryzury, która powstawała w wyniku bardzo długiego niemycia włosów. Powstawał wtedy na głowie taki hełmoogon, w którym śmigały sobie wszy i generalnie to był tak straszny syf, że aż dostało to medyczną nazwę. Plika polonika. Kołtun nie dość, że był obleśny i śmierdział, to jeszcze ludzie bali się go obciąć, ponieważ wierzyli, że wrasta on w ciało i obcięcie tego jednego okropnego dreda sprawi, że człowiek ogłuchnie, oślepnie i generalnie oszaleje. Ludzie wierzyli też, że ten kołtun żyje własnym życiem, więc jeśli ktoś zdecyduje się na ten ryzykowny zabieg obcięcia go, to najlepiej zostawić kołtun w kościele, żeby ten się nie zemścił. I z jakiegoś powodu wierzono też, że jeśli ktoś zdecyduje się na obcięcie kołtuna, to najlepiej zrobić to w Ciężkowicach pod Tarnowem. Na szczęście dla ludzi i na nieszczęście dla brudu w wieku XVIII i XIX zaczęło się coś wreszcie ruszać w kwestii dbania o higienę. Głównie dlatego, że ludzie utwierdzili się w przekonaniu, że to jednak chyba był błąd w tym średniowieczu, żeby się bać wody, bo wnikając w ciało ona wcale nie powoduje rozwoju chorób. Wręcz przeciwnie, wiele osób zaczęło uważać, że woda ma właściwości lecznicze, choć niektórzy zbyt mocno w to uwierzyli, bo na przykład krążyła swojego czasu legenda wtedy, że jakiś mnich podobno przywrócił trupa do życia lodem.
Woohoo! Szacun!
Inni jednak do terapii wodą podchodzili z dużo większą dawką realizmu i wystarczyło na przykład nie obiecywać wskrzeszania zmartwych, tylko efekty, w które ktoś mógłby po prostu uwierzyć. Tak zrobił pan Preisschnitz, którego uważa się za ojca wodolecznictwa. Ale zanim do tego przejdziemy, to warto też wspomnieć o tym, że to właśnie od jego nazwiska mamy dziś w naszym słowniku słówko prysznic właśnie. Ale wracając do pomysłów pana Preisschnitza, to głosił on, że okładami z mokrych prześcieradeł i wodnymi natryskami można leczyć na przykład lekkie rany czy zły humor. Czy miał rację, czy nie, to już jakby inna sprawa, ale mnóstwo ludzi mu wierzyło. Dorobił się kilku zakładów leczniczych i potężnych pieniędzy. Jednak, żeby było jasne, pan Preisschnitz nie wymyślił prysznica. Który to prysznic był oczywiście przełomem, jeśli chodzi o higienę. A jak to z nowoczesnymi technologiami bywa? I tutaj priorytet najpierw miało wojsko. I nawet nie chodzi o oszczędność wody, a również czasu, bo cały oddział mógł się pod takim grupowym prysznicem umyć w 3 minuty. No ale ja jakby rozumiem, że nie każdy jest fanem idei grupowego prysznica. I takie osoby też uznają wiek XIX za przełomowy, ponieważ to w 1883 roku zaprezentowano po raz pierwszy prysznice z oddzielnymi kabinami i od tej pory już nie trzeba oglądać obcych fujarek. Chyba, że ktoś bierze prysznic na golasa, wiecie, pod tym takim prysznicem jak się z basenu wychodzi, ale dla takich zwyroli jest oddzielne miejsce w piekle. Oczywiście wiecie, to nie wyglądało tak, że ktoś w XIX wieku pstryknął palcami i już higiena wjechała na całego. Wszyscy się myli i golili. No nie, ludzie potrzebowali trochę czasu, żeby sami zrozumieć, że warto się myć, na przykład jak się odbiera poród, ale o tym już wam kiedyś mówiliśmy. Z drugiej strony ciężko się dziwić, no bo jak ktoś się porządnie nie kąpał całe życie, to ciężko mu się było przestawić. I niektórych trzeba było naprawdę od podstaw nauczyć, jak się myć. Jeszcze na początku XX wieku niektórzy nie dowierzali w informacje zawarte w podręcznikach pisanych przez higienistów, na przykład, że przyjemniej myje się w ciepłej wodzie, a ciepła woda powstaje z połączenia zimnej i gorącej. Dla tych, którzy nadal się trochę wstydzą tego naszego kołtuna, mam pewne pocieszenie, no bo dobra, w renesansie i baroku nie należeliśmy do higienicznej czołówki, za to na początku lat 30. XX wieku Warszawa uchodziła za najczystsze miasto w Europie. I nawet nie chodzi tylko o to, że Zakład Oczyszczania Miasta miał takie specjalne samochody do czyszczenia. Nie, bardziej mam tutaj na myśli to, że 95% mieszkańców naszej stolicy miało bieżącą wodę, a 3/4 kanalizację. Jeśli chodzi o duże miasta w tamtym okresie, to było mega osiągnięcie. Naturalnie to nie koniec historii higieny, bo zwłaszcza w ostatnich dekadach technologia bardzo mocno się rozwinęła. Bardzo ważnym krokiem było stworzenie tej takiej klasycznej maszynki do golenia, która na długie lata ustanowiła trend, jak ma wyglądać zarost, albo jak ma nie wyglądać w zasadzie, no bo ludzie zaczęli się golić na gładko. Dopiero od niedawna popularne i zdrowsze dla skóry jest golenie się tak nie całkiem do zera, wiecie, bardziej Pep Guardiola niż Pierce Brosnan. No i swoją drogą jakiś czas temu broda wróciła do mody, także trendy się zmieniają, podobnie jak technologie, żeby je pielęgnować. Bo dzisiaj nie tylko nie musimy używać ognia do depilacji czy piżma przed wyjściem w miasto, no chyba, że ktoś bardzo chce, ale również włosy możemy sobie ogarnąć bez wychodzenia z domu i to mam tutaj na myśli zarówno włosy tu i ówdzie, jak i zarost na twarzy, jak ktoś ma, a to wszystko bez ryzyka zacięcia się i tych wszystkich długich rytuałów z udziałem odsłoniętych ostrzy, pianki, balsamu i całego tego ustrojstwa rodem z poprzednich stuleci, bo teraz macie w zasięgu ręki narzędzie w postaci Philips OneBlade Face and Body. Kolejny krok w ewolucji maszynek. OneBlade to wielofunkcyjna maszynka hybrydowa, czyli taka maszynka elektryczna z wymiennymi ostrzami. Ogolicie nim zarost na gładko albo przytniecie na różne długości, a dodatkowo można go używać na całym ciele. Wiele osób już się zresztą przekonało, że OneBlade to nie tylko oszczędność czasu, ale na dłuższą metę też pieniędzy, bo teraz wiele zabiegów barberskich można sobie ogarnąć samemu w domu. Jednak najlepiej będzie, jak sprawdzicie sami. Więcej informacji o maszynce Philips OneBlade znajdziecie w linku w opisie naszego filmu, a my widzimy się niebawem.